Choć od ćwierć wieku człowiek może w sekundę znaleźć dowolną informację, dalej spędza dwie pierwsze dekady życia wkuwając na pamięć. A nauczyciele zamiast uczyć współpracy z technologią, jej kreatywnego wykorzystania i filtrowania tych informacji, które nas zalewają, są ustawiani na przegranej pozycji, bo mają pilnować, żeby dzieciaki nie przepisywały Wikipedii na sprawdzianach i nie zatrudniały ChatGPT do pisania wypracowań. Skoro sprawdzian polega na odtworzeniu danych, które są w internecie, a wypracowanie nie wymaga oryginalnego punktu widzenia, to po co komu takie zadania? Ćwicząc dzieci w tym, co już bardzo dobrze robią maszyny, polski system edukacji podcina im skrzydła i obniża samoocenę. Zamiast zapraszać do uczenia się przez doświadczenie, stawienia pytań i krytycznego myślenia, nadal hoduje zasadzie 3Z. W maju, przy okazji matur i egzaminów ósmoklasisty, widzimy ten spektakl po raz kolejny. Zestresowane, fioletowe ze zmęczenia dzieci idą napisać test i szybko o tym zapomnieć. Rząd obiecał obcięcie podstawy programowej, ale nawet ten, wydawałoby się, zupełnie niekontrowersyjny ruch napotkał silny opór wewnątrz MEN. Jak więc będzie wyglądała ta właściwa reforma edukacji, którą minister Nowacka zapowiada na 2026 rok? Kto zaprojektuje jej założenia i poprowadzi ją we właściwym kierunku? Dobra odpowiedź na to pytanie jest warta więcej niż wszystkie miliardy z KPO, jakie w najbliższych latach rząd ma przeznaczyć na cyfryzację polskiej szkoły. Oby nie zmarnował ich tak koncertowo jak poprzedni na laptopy dla czwartoklasistów, które trafiły do szuflad. Przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz. Zapraszam Was na rozmowę z Paulą Bruszewską, prezeską Fundacji Zwolnieni z Teorii, która uruchomiła kampanię Otwarci na Zmianę i opublikowała list otwarty o przyszłości polskiej szkoły. Szkoły, w której jest miejsce na przekazywanie wiedzy, ale jest jeszcze więcej miejsca na rozwijanie takich umiejętności, takich kompetencji, w których technologia nie zastąpi człowieka. Posłuchajcie.
To jest Panoptykon 4.0.
Cześć, dziękuję, że znalazłaś czas.
Cześć, witaj.
Rozmawiamy w maju w kontekście kończących się egzaminów dojrzałości, które w tym roku przebiegały w ciekawy sposób, bo wystawiliście nie człowieka, tylko, nie wiem, maszynę, w zasadzie można powiedzieć program bardziej komputerowy, do tego, żeby zobaczyć, jak z podstawą programową i to z języka polskiego poradzi sobie nie człowiek. No i jak to wyszło? Obserwowałaś próbę ustaw akcji?
Zdecydowanie, byłam bardzo na bieżąco i zresztą nie tylko ja, ale całe otoczenie, które przeprowadzało ten eksperyment. Wszyscy obserwowaliśmy to jak na szpilkach, dlatego że sami byliśmy bardzo ciekawi, jak to pójdzie. Postanowiliśmy pokazać to, że edukacja wymaga zmian w taki sposób, że wystawiliśmy model AI do zdania matury z języka polskiego.
I zdał.
Zdał bardzo dobrze. I było to dla nas wszystkich bardzo emocjonujące. Pierwszy raz, jak zdał maturę próbną. Też warto wiedzieć, że to nie jest po prostu sztuczna inteligencja, która to zdawała, tylko sztuczna inteligencja przygotowana pod maturę z języka polskiego. Więc nie każda poradziłaby sobie tak samo z arkuszem maturalnym.
A przygotowana w taki sposób, że wcześniej ten model dostał do... Został zasilony
wiedzą,
tym, co jest w podstawie.
Czyli podstawą programową, ale też poprzednimi arkuszami maturalnymi. Mhm. I został poproszony, żeby to do nich sięgać. I sięgnął, chociaż faktycznie to jest bardzo ciekawe, bo zauważyliśmy na przykład, że ten arkusz jest wypełniony inaczej, niż gdybyśmy mu dawali pojedynczo poszczególne pytania. Więc to też coś nam mówi o technologii. Nie zmienia to faktu, że na każde pytanie odpowiedział bardzo sensownie. I odpowiedział momentami zaskakująco, był w stanie połączyć...
Czyli to nie było odtwórcz odpowiedzi, które wzięły się z poprzednich odpowiedzi, które model, mówiąc kolokwialnie, zasał, tylko one były w jakiś sposób były kreatywne.
Zdecydowanie, to nie mogłyby być poprzednie odpowiedzi, dlatego że arkusz maturalny jest unikalny i on jest też kreowany w taki sposób, żeby nie zawierało się tam albo jak najmniej było rzeczy, które już faktycznie były. Też te arkusze, też to, jak matura z języka polskiego wygląda teraz, to jest w miarę świeża sprawa.
To właśnie może powiedz o tym troszkę, bo ja nie widziałam i na własne oczy i próbuję sobie wyobrazić, co w takim razie może być takim pytaniem. Jakie to są pytania? To są pytania otwarte, zamknięte, o lektury, o przemyślenia? Co to są za
tak,
pytania?
Tak, są to i takie, i takie. Są zarówno pytania zamknięte, jak i pytania otwarte. Odwołują się do lektur. Jest też fragment wiersza.
I wiersz masz rozpoznać, czy masz go zinterpretować?
Też zinterpretować, tylko to, co pokazuje praktyka szkolna, to nie jest tak, że uczniowie uczą się, jak interpretować różnego rodzaju wiersze. Próbują, ale realia są takie, że później szykując się do matury, uczniowie zapamiętują ten wiersz, to taka interpretacja. Jest to czysto pamięciowa zabawa, dlatego że starają się trafić w klucz. I wiadomo, jaki ten klucz mniej więcej jest, dlatego że w podstawie programowej jest powiedziane jasno. Ten wiersz pokazujemy, zawiera się w podstawie programowej właśnie dlatego, że chcemy nim nauczyć tego i tego. I jeśli ktoś znajdzie w tym wierszu coś unikalnego tylko dla siebie, a wiemy, że poezja tak działa, tak? Że
chyba
dla każdej
od tego była, żeby ją przeżywać.
I ją trochę inaczej. To niekoniecznie jest to docenione na maturze, albo wręcz po prostu nie będzie punktowane, dlatego że chodzi o to, żeby rozpoznać dokładnie to, co rozpoznaje klucz.
Epokę, rodzaj wiersza, jakieś jego charakterystyczne cechy, tak? Jak on jest zbudowany.
Ale też właśnie przesłanie i to też jest często pod klucz, tak? Czyli to nie jest, nie mamy dowolności, nie jest tak, że jest 5 różnych możliwości, jak zinterpretować ten wiersz, albo różne przesłania tego konkretnego wiersza.
To znaczy, wiemy, że są, ale mówisz, wedle klucza prawidłowa jest jedna.
Prawidłowa jest
i
jedna.
I prymus trafia.
Prymus trafia świetnie. Bardzo ciekawe było dla nas to, że prymus był w stanie też połączyć obraz z tekstem. Czyli był w stanie też znaleźć prawidłowości pomiędzy różnymi formami, takich jak właśnie obraz i tekst, również literatura piękna z tym sobie też bardzo dobrze radzi. Wypracowanie, które piszę, jest naprawdę sensowne. Czasem wykłada się na interpunkcji, nie zawsze trafia w klucz, więc to nie jest matura zdana na 100%, to też żeby było jasne. Natomiast jest to bardzo sensowna wypowiedź.
I z tego, co mówiłaś, pół godziny mu to zajęło.
Dokładnie tak. Podczas kiedy matura z polskiego trwa 4.
No właśnie, więc co sprawdza ten egzamin w tym momencie? Dlaczego go krytykujecie? Bo zakładam, że za tą akcją stoi próba konstruktywnej krytyki tego, co jest i propozycja tego, o czym za chwilkę porozmawiamy, co proponujecie inaczej, ale w tym momencie co sprawdza egzamin dojrzałości? I dlaczego uważasz, że nie jest dość ludzki albo dość dobry dla sprawdzenia ucznia prawdziwego?
Ja bardzo lubię patrzeć z perspektywy praktyki, z perspektywy tego, co realnie się dzieje z uczniem i co realnie się dzieje z nauczycielem, bo jeśli chodzi o założenia, one mogą być zupełnie inne. Natomiast będąc blisko uczniów, widzę, że oni uczą się na pamięć. To nie jest tak, że czytają daną lekturę po to, żeby poczuć to, żeby zrozumieć epokę, jaka wtedy miała miejsce w Polsce, jej charakterystyki, wyczuć coś ciekawego. Ojej, naprawdę tak kiedyś było w naszym kraju? Oni czytają lekturę, wychwytując fakty, których chcą się nauczyć na pamięć, bo potem z tego będzie kartkówka, klasówka, a finalnie też trzeba będzie je znać na maturę. I to jest coś, co się powtarza. To jest coś, co, do czego służą lektury przy przygotowaniu się do matury. No i szczerze mówiąc, to nie jest szkoła, której bym chciała dla moich dzieci i dla naszych, tak, dla polskiego społeczeństwa. Dlatego, że uczenie się takich rzeczy na pamięć, nawet skojarzeń, no to jest coś, czym może nam pomóc świetnie maszyna. Mhm. Natomiast to, żeby zrozumieć okoliczności, jakie wtedy panowały, mechanizmy, co z czego wynika, dlaczego mogło być coś tak, a nie inaczej, ale też nabywać pewnego rodzaju intuicje albo wartości, budować sobie na podstawie tego, bo przecież temu służy w dużej mierze literatura, żeby wykuwać sobie wartości, przeżywając inne historie, często bardzo dramatyczne, często odbywające się w dramatycznych okolicznościach historycznych, to do tego potrzeba trochę innego sposobu czytania lektur. Nie pod fakty, nie pod kartkówkę, nie pod klucz, a czytania ich z ciekawością, z zainteresowaniem. I tego się nie da, do tego się nie da uczniów zmusić, nie da się zmusić.
No właśnie ciekawe, czy to jest tak, że oni wedle waszych obserwacji, praktyki, przecież spędzacie sporo czasu z tymi młodymi ludźmi, czy to jest tak, że oni by chcieli, ale nie jest im to dane, bo jest za dużo, za gęsto, za duży stres i wiadomo, że to się nie przyda, więc taka pragmatyka wygrywa. Może i chciałabym to przeżyć po swojemu, ale przecież wiem, że jak na maturze zapytają mnie o tego Tuwima, no to nie będą pytali mi o moje doświadczenia z nim, tylko czy pamiętam konkretny element wiersza, no to od razu idę do celu. Czy to jest jakaś kalkulacja, która za tym stoi, czy inny powód, może nawet nie wiem, może jakiś większy problem.
Zdecydowanie kalkulacja pragmatyczna, czyli oni wiedzą, że będą zdawać maturę jeszcze w pierwszej, czasem w drugiej klasie, liceum. Jest takie podejście, och, ta matura jest taka odległa, to jeszcze uczymy się dla siebie, a już w trzeciej, a już na pewno w czwartej klasie, to już jest, czas jest poświęcony praktycznie 100% pod maturę i wtedy nie zastanawiają się, czy ta książka jest właściwie ciekawa, tylko to jest im po prostu potrzebne, ale też brakuje możliwości wyboru. Czyli ciekawość to jest rzecz, która jest bardzo blisko motywacji wewnętrznej. Czyli motywacja zewnętrzna to jest taka, w której dostanę ocenę, muszę tego się nauczyć, no bo z tego będzie matura. To jest ktoś z zewnątrz mi narzuca, co mam zrobić. Ja jestem zmotywowana, no bo chcę to osiągnąć, chcę mieć dobry stopień, chcę dobrze zdać maturę. A motywacja wewnętrzna to jest coś takiego, kiedy coś robimy, bo po prostu dla siebie, z własnego wyboru, właśnie wybór tutaj jest bardzo kluczowy i wtedy często pojawia się ciekawość, wtedy się pojawia chęć zgłębiania danego tematu, podejmowania różnych działań, nawet nie tylko to, co nauczyciel powie na lekcji, tylko może ja się dopytam, może sama poszukam w internecie, może pójdę jeszcze gdzieś i sprawdzić i dowiedzieć się jeszcze więcej, bo mnie to ciekawi. I na to potrzeba możliwości wyboru, ale też potrzeba czasu. Jeśli tych lektur jest tak dużo, to no po prostu nie ma przestrzeni też na to, żeby ten czas na to poświęcić, żeby sobie o tym po prostu porozmawiać. Ale też nie mamy takiej kultury w szkole. Teraz jesteśmy przyzwyczajeni, że w szkole uczymy jak jest, nie jak
jak masz to rozumieć,
albo jakie byłyby inne możliwości, albo czy da się to zrobić zupełnie niestandardowo, inaczej niż do tej pory. My jednak uczymy nadal tak, jakby świat był zero-jedynkowy, tak jakbyśmy wiedzieli, jak jest.
No, wedle
tak
algorytmu,
znali,
to jest dokładnie
prawdę.
To, co się nasuwa w kontekście prymusa, który jest algorytmem uczącym się i przez to bardziej wyrafinowanym, ale to, co ty opisujesz, dla mnie brzmi jak bardzo prosty algorytm, w zasadzie przepis na ciasto. Mam wiersz Tuwima, on ma 5 elementów, jeżeli potrafię je rozłożyć i potrafię je nazwać, to mam dobry wynik. I ten wynik jest jeden. Albo jeden jest premiowany. No i w tym momencie przyjmujemy jakąś potwornie uproszczoną wizję kultury, literatury, matematyki, każdego przedmiotu, ale wszystkim świata, czyli...
Tak, chociaż ten sposób uczenia się był naprawdę bardzo przydatny swojego czasu. To jest tak, że nasze społeczeństwo niesamowicie skorzystało na tym, że byliśmy w stanie się uczyć jak algorytmy, że byliśmy w stanie odtwarzać wiedzę, przyswajać wiedzę, przyswajać informacje.
Jaki to był czas?
To był czas przed internetem. Na pewno to były
już
te
chwila.
Czasy.
25 lat.
To były te czasy, w którym czasy rewolucji przemysłowej, w której maszyny zaczęliśmy korzystać z maszyn do prac fizycznych, bo wcześniej ludzie się w dużej mierze zajmowali pracami fizycznymi i nie potrzebowali czytać, pisać, liczyć, pracowali fizycznie na roli. Później powstały fabryki i już zaczęła się liczyć odpowiednia obsługa tych maszyn i do tego dobrze byłoby umieć przeczytać instrukcję i odtworzyć ją, ale dokładnie według instrukcji.
To był ten
algorytm. Jeden do jeden. I później te maszyny były coraz bardziej skomplikowane i coraz ważniejsze było, żebyśmy odtwarzali jeden do jeden ten przepis, coraz bardziej skomplikowane przepisy. I właśnie ten sposób edukacji doprowadził nas do miejsca, w którym dziś jesteśmy, więc osobiście jestem mu bardzo wdzięczna i nie uważam, że to jest zły co do zasady model edukacji. To jest po prostu model edukacji, który przestał być aktualny w sytuacji, w której te maszyny, które stworzyliśmy, zaczęły być tak złożone, że po prostu stały się od nas lepsze w odtwarzaniu algorytmów. I może to i fajnie, bo my możemy robić inne rzeczy.
No właśnie, dochodzimy teraz do clue, czyli współpraca człowieka z maszyną. Oczywiście mówimy maszyna bardzo upraszczająca, chodzi tutaj o wszystko to, co nie jest człowiekiem i to będą przede wszystkim programy komputerowe opakowane w jakieś skrzynki, a może nawet i nie skrzynki, bo z czasem one nie będą miały takiej materialnej formy, do jakiej się przyzwyczailiśmy, czyli formy komputera, ale kluczowa będzie współpraca z nimi. I to nie polegające na tym, że ja potrafię wykonać skomplikowane zadanie, bo instrukcje będą coraz prostsze. I to ten przełom zobaczyliśmy 2 lata temu, kiedy no, do każdego domu w zasadzie wszedł ChatGPT jako przez chwilę jeszcze darmowe, dostępne narzędzie, które działało na instrukcjach głosowych, na wpisywaniu instrukcji językiem naturalnym. Czyli nagle z tej świątyni programowania, w której tylko ludzie potrafiący programować, mogli rozmawiać, mówię oczywiście przenośni, z maszynami, lądujemy w sytuacji, w której każde dziecko potrafi. I przychodzi kolejna fala, mieszanka zachwytu z obawą. One programują, to znaczy te maszyny potrafią same tworzyć algorytmy. Być może za chwilę będą same się modyfikować, będą wchodzić, już wiemy, że wchodzą w reakcję, bo mamy systemy wieloagentowe, w których jeden algorytm rozmawia z drugim algorytmem, kontroluje go, obserwuje jego działania i jest w stanie wpływać na działanie tego drugiego, więc my stoimy z boku. My stoimy z boku i możemy powiedzieć stop, możemy powiedzieć wygeneruj mi kota, możemy powiedzieć błąd, poprawiam, ale możemy też być biernym odbiorcą tego, co one wytworzą. I tu pojawia się pytanie, jakie kompetencje powinien mieć człowiek, który no dzisiaj jeszcze kończy liceum, ale za te 10 lat będzie na tak zwanym rynku pracy, cokolwiek to będzie oznaczało i czego twoim zdaniem on będzie, co on powinien potrafić, żeby się w tym nowym świecie znaleźć? Czy my to wiemy? Czy to się bada? Czy to się nazywa? Czy wy to wiecie?
Tak, to jest tak, że już świat od lat mówi o tym, że potrzebujemy więcej kompetencji miękkich. Niektórzy nazywają to kompetencjami przyszłości, inni mówią o tym kluczowe kompetencje, tak to jest zapisane w naszych podstawach programowych polskich. I cały świat się temu przygląda. To co to właściwie jest, jeśli nie jest to więcej teorii, bo też nie mówimy o tym, żeby nie uczyć się teraz czytać, pisać, liczyć i nie uczyć się o prawach świata. Zdecydowanie chcemy się tego uczyć i te podstawy no, chcemy też opanować po to, żeby w ogóle krytycznie patrzeć na maszyny.
Ja to czytam tak, jak czytam materiały zwolnionych z teorii, wolnej szkoły, CEO, organizacji, które się edukacją zajmują, czytam to tak, że wy mówicie, odsączmy z tej ogromnej ilości teorii to, co jest istotne, po to, żeby to, co jest istotne, można było zrozumieć, a nie tylko zapamiętać.
Dokładnie tak. Wydaje nam się, że da się to zrobić, chociaż też historycznie, jak spojrzymy, jak edukacja ewoluowała na świecie, to też było tak, że jak dochodziły nowe obszary, to dochodziły lata edukacji. Przecież kiedyś szkoła trwała zaledwie kilka lat, a teraz to jest 12 lat szkoły na początku, a potem jeszcze uniwersytet, na który idzie bardzo, bardzo dużo osób. Więc często to było tak, że jeszcze dodatkowo dochodziły te lata nauki. Nam się wydaje, że w tym przypadku możemy też z czegoś zrezygnować, nie musimy jeszcze dodawać kolejnych lat, chociaż w dzisiejszych czasach uczymy się całe życie i myślę, że to jest świetne podejście i jak najbardziej też wskazane i pomocne. Wydaje nam się, że w tej sytuacji, w której te maszyny przejmują tak dużo podrzucania nam wiedzy, możemy z części zrezygnować i faktycznie je okroić, a zastąpić treningiem kompetencji, których maszyny jeszcze długo, a może nawet nigdy nas zastąpić nie będą mogły. I to są takie rzeczy jak poczucie sprawczości, jak empatia, jak współpraca. I to nie tylko współpraca człowiek-maszyna, ale też przede wszystkim człowiek-człowiek. Jak osoba czująca i posiadająca swoją historię, intuicję i emocje. Jak w grupie osób o różnych kompetencjach, czasami różnych narodowościach, różnych kontekstach kulturowych stworzyć coś nowego, coś konkretnego, coś, co odpowie na problemy dzisiejszego
świata.
Właśnie,
jak postawić pytanie, jak rozwiązać problem. Często się mówi, że umiejętność postawienia problemu to w zasadzie już jest zwycięstwo. Jak już umiesz zadać pytanie, to już odpowiedź, to jest proste. I stawienie pytań to nie jest coś, czym AI nas może mocno wesprzeć. Ono może wyszukać dane, oczywiście. Ono może ulepić odpowiedź, kiedy ty dasz to, co nazywamy promptem, czyli wpiszesz jakieś polecenie. Ale ta analiza, która stoi za tym, jakie polecenie wpisać, jakie pytanie zadać, to powinna być przewaga człowieka.
Tak, też możemy zapytać czata o to, jakie pytania można by zadać, albo żeby poprosić go, żeby wygenerował 20 różnych pytań dotyczących tego. Ale później to jest nasza rola w tym, żeby wyłapać z nich, no to właśnie to wyjątkowe, to, które nas jak najdalej zaprowadzi. Ale też, żeby wśród tych rozwiązań, które sztuczna inteligencja zaproponuje, wyczuć, które to jest to, na które warto postawić, które warto faktycznie spróbować wdrożyć, które ma szansę jakiś problem rozwiązać. I też będąc zanurzonym w jakąś społeczność, bo mamy w tym momencie cały szereg problemów globalnych często, na które nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Na przykład kryzys klimatyczny, na przykład migracje. I dopiero będąc, jakby wejdąc głębiej w ten temat, empatycznie rozumiejąc ludzi, którzy tam się znaleźli, możemy nabrać pewnego rodzaju intuicji, która pomoże nam wyszukać wśród tych rozwiązań, które nam sztuczna inteligencja podrzuca, które może być tym właściwym, które warto spróbować, no bo jeszcze świat rzeczywisty weryfikuje, które jest tym właściwym, ale...
Dałaś przykłady problemów, które są polityczne, czyli nawet nie chodzi o to, czy my znamy odpowiedź. Odpowiedzi jest być może wiele powiązanych, można by, gdybyśmy mogli eksperymentować, to być może propozycji AI podrzuciłoby kilka i byśmy nawet wybrali trzy sensowne. Ale nie możemy, to tak nie działa. To musi być konsensus, musi być proces polityczny, społeczeństwa muszą się na coś realnie zgodzić i pójść w jakimś kierunku. I to już jest negocjacja. To nie jest racjonalna kalkulacja. To nam wyszło, ten przepis na politykę migracyjną w Polsce wdrażamy, tylko jest to proces społeczny i tutaj nic tego nie obejdzie, nic tego nie zastąpi. Będziemy musieli się jakoś porozumieć i do tego potrzebujemy właśnie tych kompetencji, które wymieniłaś, czyli współpraca, empatia, słuchanie się, zdolność rozmawiania. No i teraz zaczęłyśmy od matur, od tego, jak one wyglądają, co one sprawdzają, jak bardzo one są zalgorytmizowane, jeśli chodzi o drogę dojścia do wyniku, który będzie premiowany. Więc opisujesz egzamin kończący szkołę średnią, w którym wszystko jest odwróceniem w zasadzie tego, co teraz opisałaś, że powinno się dziać. Tak ja to słyszę. Czyli jeżeli chcielibyśmy, żeby te dzieci przechodziły przez system edukacji ciekawe, empatyczne, otwarte, żeby umiały stawiać pytania i rozumiały, że nie ma tej jednej odpowiedzi, tylko to często jest jakaś negocjacja, to co musiałoby się zmienić, czy w podstawie programowej, czy w ogóle w modelu uczenia, żeby tak było? Bo czy nie jest tak, że dzisiaj idziemy w dokładnie odwrotnym kierunku?
Niezbędna jest głęboka zmiana systemu edukacji. Nie wystarczy zmienić pytania na maturze, nie wystarczy zmienić siatkę godzinową danego przedmiotu, żeby osiągnąć taki efekt.
Obciąć trochę? 20%? Proszę, powiedz, że wystarczy.
Obcięcie podstawy programowej jest zdecydowanie dobrym kierunkiem, natomiast niewystarczającym absolutnie. I wiadomo, że od czegoś trzeba zacząć. Taka wielka rewolucja, w której teraz wszystkie szkoły, we wszystkich szkołach uczniowie to mają teraz lektury do wyboru i właściwie to nie ma 45-minutowych lekcji i nie ma osobno języka polskiego i osobno matematyki, tylko jest to połączone. To by był straszny bałagan. Więc wiadomo, że od czegoś trzeba zacząć. Są szkoły w Polsce, które taką transformację przeszły. To często trwa wiele lat. Są szkoły, które zostały założone już z taką intencją, żeby stawiać na te kompetencje. I też, szczerze mówiąc, jak ja obserwuję, to zajęło im kilka ładnych lat, żeby faktycznie taką szkołę stworzyć, nawet jeśli założenia już były od początku takie i oni nie musieli teoretycznie nic zmieniać.
A jakie to jednak mogą być założenia?
No właśnie takie, że podążamy za zainteresowaniami uczniów, czyli to uczniowie, jakby jest jakaś pula rzeczy do zrobienia, wiadomo, natomiast to uczniowie decydują, co, czym się chcą zająć najpierw, czym się chcą zająć później i dzięki temu mają poczucie, że robią to z wyboru. Robią to też w zespołach, nie w taki sposób, że nauczyciel mówi jedyną słuszną prawdę, tylko to ta inicjatywa wychodzi od uczniów i uczniowie zadają pytania nauczycielowi, kiedy są po prostu czegoś realnie ciekawi i naprawdę słuchają tych odpowiedzi, często z wypiekami na twarzy.
A czy też elementem tej metody jest brak ocen, takich ocen pojmowanych tradycyjnie, po to, żeby ta motywacja wewnętrzna była rozwijana? Czy
to zdecydowanie, już? Tak. No, oceny takie numeryczne, jakie w tym momencie mamy, bardzo upraszczają sytuację i oczywiście to potrzebujemy też łatwości w takim całym systemie, szczególnie jeśli w szkole jest bardzo dużo uczniów. Natomiast one, no, zabijają motywację wewnętrzną, co by dużo mówić. To jest, to one nie wspierają, co więcej uzależniają, bo też
potem, to jest ta nagroda. Potem chcesz tą piątkę.
Nagroda albo kara i potem czekasz na to. Czekasz jakby na tego typu zastrzyk emocjonalny i jak on nie przychodzi, to też jest takie trochę, no właśnie jak przy uzależnieniu. Taki niezdrowy brak czy zagubienie. Ale to, o czym ja mówię, jest naprawdę, może po prostu brzmić też jako bardzo, bardzo abstrakcyjna wizja szkoły. Natomiast zależy mi, żeby wybrzmiało, że takie szkoły w Polsce są i są też takie szkoły publiczne, to nie są tylko szkoły
prywatne.
A wiemy
coś na temat ich wyników, ich wyników wedle egzaminów, tak jak one są prowadzone? Czy to jest tak, że one w tym systemie maturalnym wypadają gorzej, bo właśnie przeniosły akcent na kompetencje miękkie, które nie są sprawdzane? Niekoniecznie.
Nie, one sobie dobrze radzą, nie wypadają śpiewająco, to na pewno, dlatego że one nie będą kładły nacisku na klucz maturalny i po prostu można czasem w niego nie trafić, ale wypadają bardzo rzetelnie. Też szczerze mówiąc, jak na dyrektorzy szkół, które wdrożyły zwolnionych z teorii w takiej głębokiej wersji, to jest oczywiście ich wybór, my nic nie narzucamy, ale faktycznie uczniowie masowo robią projekty zwolnionych z teorii w danej szkole, mówią nam, że ich zdaniem, to jest oczywiście anegdotalne, przydałoby się jakieś poważniejsze badanie na ten temat, ale oni mówią, że uczniowie lepiej zdają maturę, że mają lepsze oceny, dlatego że lubią szkołę, lubią się uczyć, lubią tam przychodzić, mają bliższe relacje w szkole, czują się w niej bezpiecznie i to wszystko wpływa na to, że lepiej też przyswajają teorię, więc na tych tradycyjnych egzaminach też sobie bardzo dobrze poradzą.
To powiedz więcej o waszych projektach, jak one mogą wyglądać, jak to wygląda w takich szkołach, w których jest ich, mówisz więcej, czy to jest tak, że wy przychodzicie do tych szkół i zachęcacie, czy to już jest tak, że szkoły przychodzą do was, ta kula księgowa się rozwija, jaka jest skala tych projektów w Polsce dzisiaj?
Więc Fundacja Zwolnieni z Teorii zaprasza wszystkich nastolatków, którzy tylko mają ochotę do zrobienia własnego projektu społecznego. I to jest prawdziwa inicjatywa, która wychodzi poza mury szkolne, która jest robiona w zespole i ona ma się wydarzyć, nie tylko być wymyślona, ale faktycznie się wydarzyć. To mogą być zbiórki charytatywne, biegi sportowe, kampanie społeczne, gry miejskie. Młodzież ma bardzo dużo pomysłów i te rzeczy są naprawdę kreatywne. Czasem ten projekt wychodzi nieduży, przyjdzie garstka osób, a czasem przychodzi naprawdę ich wiele, czy udaje się na przykład zebrać bardzo konkretne środki dla potrzebującej osoby. I nieważne, czy duży, czy mały, zawsze jest to kluczowa informacja zwrotna dla młodych ludzi. Oni coś stworzyli, coś wymyślili, wyszli z tym w świat.
Coś się zadziało.
I coś się zadziało. Nawet jeśli się nie udało, to jest bardzo ważna informacja zwrotna. I na początku pracowaliśmy tylko z uczniami. Zapraszaliśmy uczniów i oni projekty robili. Ale potem przyszli do nas nauczyciele i powiedzieli, jej, to jest to, w czym ja bym chciał moich uczniów wspierać. Czy mogę? I wtedy zaczęliśmy się zastanawiać.
Byliście sceptyczni.
Na początku byliśmy sceptyczni, bo myśleliśmy, że
przyjdzie
cały
taki
system jest zły.
Nakaże coś.
Tak, i że właśnie zaraz nauczyciel zacznie dawać oceny za to, zacznie mówić, jak ma być. I teraz już od 6 lat pracujemy z nauczycielami i wiele takich przypadków było, że ktoś jeszcze trochę nie wiedział, jak się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć. Natomiast robienie tego sukcesywnie co roku z uczniami naprawdę bardzo dużo uczy. I nauczyciele, tak jak na początku, mają zakusy, żeby robić za uczniów, żeby decydować, że to nauczyciel teraz będzie podejmował decyzję, a uczniowie zrobią, to bardzo szybko przestają to robić, bo widzą, że w takiej sytuacji cała odpowiedzialność jest na nim, a młodzież jest niezainteresowana. A jeśli zostawi się pole młodzieży, to wtedy oni zaczynają przychodzić z pytaniami, wychodzić z inicjatywą, im zależy i stają naprawdę czasami na rzęsach i robią wspaniałe rzeczy. I nauczyciele mówią nam, że odkrywają tych uczniów na nowo, że wcześniej myśleli sobie, że to są tacy niezainteresowani kompletnie uczniowie, którzy patrzą w niebo, a nagle odkrywają w nich pełnych pasji, wrażliwych młodych ludzi. Więc to odwrócenie roli, no jak już raz nauczyciel tego doświadczy, to ciężko to odzobaczyć.
No i teraz zobacz, bo wy dajecie pole, wy dajecie platformę, na której oni, uczniowie, widzą się, dajecie im ramę, pomysł, żeby coś zrobić, ale potem to już są uczniowie i ich projekty i można sobie wyobrazić, że w polskiej szkole pojawia się to, co obecny rząd obiecał i o czym pamiętamy i pamiętać będziemy przypominać, czyli dzień projektowy, a więc przestrzeń na takie działania i to już byłoby bardzo dużo, domyślam się, dla was, po to, żeby taki projekt jak Zwolnij z teorii mógł sobie rozprzestrzeniać się i rosnąć. Ale w takim razie co zresztą? Czy to jest tak, że nauczyciel, który zobaczył to, co pisałaś, uwierzył w tych uczniów na nowo, czy on jest w stanie wprowadzić te miękkie kompetencje i to takie trochę odwrócenie ról, żeby karmić ciekawość i sprawczość i motywację wewnętrzną również na matematyce, polskim, biologii, które są podzielone właśnie w taki sposób i w podstawie jest opracuj mikroskop, opracuj prawo Archimedesa i tak dalej. Czy to się da zrobić? Czy ktoś to próbuje robić?
Znaczy, jeszcze wracając do początku, to ja mam nadzieję, że kiedyś Zwolnieni z teorii nie będą potrzebni, że to już będzie...
Jasne, to jest ten cel.
...projektowa będzie tak głęboko zakorzeniona w szkołach, że nie będzie trzeba zewnętrznej żadnej organizacji, która tworzy do tego ramy. Co do tej drugiej części, to faktycznie jest tak i rozmawiam o tym z nauczycielami. Na przykład miałam bardzo ciekawą rozmowę z nauczycielką matematyki z niewielkiej miejscowości, która robi z uczniami projekty społeczne Zwolnionych z teorii. I pytałam się ją, jaki to ma związek z matematyką? Dlaczego akurat matematyk? I ona mi powiedziała, że często dostaje to pytanie i jest bardzo zdziwiona, bo dla niej to jest takie naturalne. Dlatego, że uczniowie boją się matematyki, że ona, zanim robiła projekty społeczne z uczniami, miała z nimi taką relację, że oni tak kiwali głowami i widziała w ich oczach niezrozumienie, ale nie była w stanie z nimi przełamać takiego momentu w relacji, że oni powiedzą, ja tego naprawdę nie rozumiem. I rozumiem, że właśnie mi pani to trzeci raz wytłumaczyła, ale ja naprawdę dalej nie rozumiem, że widziała, że mają dystans, nie są otwarci i powiedzą tak, wszystko w porządku, po czym nie zdadzą klasówki. I powiedziała mi, że od kiedy robi z nimi projekty, które wynikają z ich pasji i w których oni pokazują siebie takimi, jakimi oni są i są przez nią zauważeni i zaakceptowani, to oni potem się przestają kryć z tą matmą. I zaczynają szczerze
Czyli
mówić matmy, o tym, gdzie są problemy.
Matma będzie wyłożona tradycyjnie na tablicy, może nawet kredą, chociaż teraz chyba są takie interaktywne. I tutaj nie będziemy mieli, nie potrzebujemy innej metody uczenia matematyki, jeżeli ona jest, jeżeli relacja jest zbudowana w oparciu o coś innego, o zaufanie, o wspólne działania, tak? To może
tak,
być...
Tak, i myślę, że ta część właśnie tego tłumaczenia teorii matematycznych zdecydowanie ona może zostać. To, co jeszcze może dojść, na przykład w przypadku matematyki, to uczenie się nawzajem od siebie uczniów i wspieranie siebie w tym, bo jedna nauczycielka i 40 w klasie skomplikowane zagadnienie matematyczne i każdy ma inną wątpliwość, to może się nie udać. Natomiast wyobraźmy sobie tą samą klasę, w której 8 osób jednak zrozumiało, o co chodzi i załapało to po pierwszej lekcji i mogłoby podzielić się tym z innymi, samemu pogłębiając nadal swoje zrozumienie i sytuacja, w której te relacje znowu nie tylko nauczyciel-uczeń są mocne, ale też uczniów między sobą I są one zbudowane w taki sposób, że jesteśmy zespołem, nie, że my tu rywalizujemy ze sobą i teraz kto jaką ocenę i nie ściągaj. Albo właśnie możesz ściągnąć, albo no tak, ja nie będę przecież taki niekoleżeński i nie dam ci ściągnąć, tylko tą koleżeńskość fajnie, gdybyśmy nie objawiali tym, że dajemy komuś ściągnąć, tylko tym, że wytłumaczymy komuś to zjawisko, na czym ono polega. I to jest na przykład też inna metoda, którą możemy użyć w matematyce.
No pytam o to, bo kiedy przychodzą innowatorzy społeczni i mówią o tej szkole, która robi te wszystkie wspaniałe rzeczy, pielęgnuje ciekawość, kreatywność, krytyczne myślenie i potem mamy podstawę programową i plan lekcji, wydaje się, że to są tak odległe rzeczywistości, że kiedy, sama to powiedziałaś, jeżeli mielibyśmy wejść, na główkę skoczyć w tę reformę, byłby chaos i w ogóle nie dziwi mnie, że nauczyciel mógłby mieć taką reakcję, no ale zaraz, no a skąd ja mam wiedzieć, jak te metody inne robić? Kto mnie nauczy tych innych metod? Kiedy ja mam tę swoją zmianę przeprowadzić, skoro nie możemy zamrozić szkoły na rok, wyjść z niej, wrócić za rok przygotowani do bycia wszyscy Montessori albo w jakimś innym alternatywnym modelu. Więc próbuję sobie wyobrazić, na ile to, czego wy uważacie brakuje w szkole, dałoby się tam wprowadzać delikatnie, po trochu, bez szkoleń dla nauczycieli, bez mówienia im, słuchajcie, od jutra to nie ma kredy, nie ma tablicy, macie teraz tańczyć. Czy jest jakaś lista metod, praktyk, pomysłów, którą wy albo inne organizacje dają nauczycielom, którzy już chcieliby eksperymentować w tym kierunku?
Tak, jest bardzo dużo pomysłów i bardzo dużo metod i zwolnieni z teorii są tylko jedną z nich i wszyscy wypracowujemy sobie jakieś sposoby. Wydaje mi się, że bez szkolenia nauczycieli nie da rady i nauczyciele faktycznie tego potrzebują, ale też, wiesz, taka sytuacja, w której oni na rok przestają pracować i się tylko szkolą i potem wracają do pracy, też nie ma sensu, dlatego że no właśnie ta nauka dobrze by było, gdyby była z tą praktyką powiązana.
Żeby testowali.
Więc dokładnie, żeby testowali, żeby próbowali, żeby popełniali błędy też jako nauczyciele, to też jest okej. Okay. I właśnie
dochodzimy do największego problemu, że tak długo jak nauczyciel ma nad sobą kuratorium i nie może wypaść źle w jego ocenach, to nie będzie tej zmiany, bo tak samo jak uczniowie boją się na maturze zaryzykować własną opinię, tak samo nauczyciel boi się zaryzykować inną metodę, skoro na koniec będzie oceniony po staremu.
Tak, też często nauczyciele mają po prostu bardzo dużo do pracy i zainwestowanie w kolejną, nową rzecz, to jest w ogóle też warto o tym mówić głośno, że to jest w ich czasie wolnym. Oni mają wypełnione po brzegi swój czas pracy i nauczyciele, którzy biorą udział w zwolnionych z teorii, podejmują się tego, jeśli przyjeżdżają na szkolenie, to mogą to zrobić w czasie swojej pracy, ale bardzo dużą część tego robią w swoim po prostu czasie prywatnym. I są to niejednokrotnie ludzie z dużym poczuciem misji i po prostu wspaniali ludzie, wspaniali nauczyciele, którzy są gotowi to zrobić. No ale pytanie, czy to na takim poświęceniu chcemy budować system? Raczej wyobrażam sobie, że to nie na poświęceniu, tylko jednak na profesjonalizmie chcielibyśmy go zbudować. Więc fajnie byłoby nie oczekiwać tego od nauczycieli, tego typu działań.
No, wasza akcja zakończyła się, elementem tej akcji jest list otwarty w sprawie przyszłości polskiej szkoły. Rozumiem, otwarty tak bardziej do rządu, a nie do nauczycieli właśnie. Jaki jest ten główny, ta jedna, gdybyś miała wskazać jedną, dobra, maksymalnie trzy zmiany konkretne, które rząd powinien zrobić, żeby tę szkołę na przyszłość otworzyć, a jednocześnie nie robić tego, o czym mówiłyśmy, że robić nie należy, czyli no, chaos i oczekiwania niemożliwe do spełnienia od jutra. Czy jest taka konkretna rzecz, która mogłaby się, taka jak prace domowe, o których dyskusja trwa i trwać pewnie jeszcze będzie, na ile one są potrzebne, na ile nie i to jest skomplikowane, to czy w tym obszarze, który ty obserwujesz, otwierania szkoły na kompetencje przyszłości, jest taki konkret, o który można poprosić na dzień dziecka, na dzień nauczyciela, na przyszłość.
List otwarty dlatego, że on nie jest tylko do rządu, jest też do rządu, ale też do nauczycieli, dyrektorów, rodziców, do nas wszystkich, dlatego że system edukacji jest systemem bardzo złożonym i ma wielu aktorów z wielu różnych stron i chodzi o to, żebyśmy wszyscy to zrozumieli. To, co z systemowego punktu widzenia wydaje mi się, że można zrobić, to, a to jeszcze powiem, nie wydaje mi się, że ministerstwo może zaczarować tą sytuację. To nie jest tak, że wszystkie narzędzia w ich rękach i wystarczy zmienić rozporządzenia i dokumenty i nagle szkoła się zmieni. Nie, tam jest bardzo duża warstwa miękka tej zmiany. Natomiast to, co jest, liczy się w szkole w tym momencie, to jest matura, to jest egzamin ósmoklasisty, to są oceny, świadectwa, stypendia i we wszystkich tych miejscach kompetencji, o których mówimy, brakuje. Mm. One są w innych miejscach, są w podstawie programowej, są w preambułach, ale jak przychodzi co do czego, jak przychodzi do rankingu szkół, to już tam ich nie znajdziemy. Tam już znajdziemy tylko maturę, znajdziemy olimpiady, które dalej są testem, więc tutaj tego brakuje i naszym zdaniem, i to jest nasz główny postulat w tym liście, jeśli zmienimy to, jak postrzegamy sukces danego ucznia, czyli co ten uczeń miał się nauczyć w tej szkole i teraz to sprawdzamy, i tam dodamy te kompetencje miękkie, o których mówimy, że są kluczowe i są takie ważne, to wtedy szkoła też będzie się zmieniać krok po kroku, dlatego że praktyka znowu szkoły pokazuje, bo znowu założenia mogą być wspaniałe i możemy sobie pomyśleć, no nie możemy sprawdzać tych miękkich rzeczy, dlatego że wtedy je zabijemy. Mm-hmm. No dobrze.
Tak. Jak je sprawdzać? Na jakiej skali je sprawdzać?
I to nie jest wcale takie proste i to jest prawda, że to nie jest wcale takie
nie
proste.
Nie bez powodu w waszym modelu nie ma przecież ocen, prawda? Zwolnienie stali nie kończą się w skali 2-5 dla każdego projektu.
Tak, i to nie jest też teraz mój postulat, żeby były oceny za współpracę od 2-5, absolutnie. Natomiast jeśli w tych, jeśli nie będą one uwzględnione, to praktyka szkoły pokazuje, że po prostu takie rzeczy są marginalizowane i nawet jeśli w dowolnej ilości preambuł i podstawy programowej wpiszemy, że chcemy, żeby uczeń jeszcze się nauczył współpracy, to jeśli w tych momentach sprawdzenia nie jest to uwzględnione, nie ma gdzie, na przykład szkoła nie ma gdzie się tym pochwalić, czyli znam szkoły, które robią niesamowite rzeczy z uczniami i naprawdę uczniowie się tam tak rozwijają w kompetencjach miękkich, z tym, że oni nie mają gdzie się tym pochwalić poza gazetą, tak, w sensie w rankingu nic to nie zmieni w rankingu szkół, że w tej szkole uczniowie robią tak dużo projektów i tak bardzo potem na przykład wiedzą, gdzie idą na studia i nie zmieniają tych studiów po pierwszym roku, nie są rozczarowani, tylko oni naprawdę wiedzą, co tam robią dalej. No ale tego nie sprawdzamy, bo sprawdziliśmy, jak im poszła matura.
Ciekawe, czyli patrzenie na dłuższy horyzont, patrzenie, jak te dzieci sobie radzą, kiedy już idą w dorosłość, to by nam mogło pokazać efekt, ale test tego nie pokaże, bo w teście wyjdzie, czy pamiętasz fakt albo element. I mam taką anegdotę z mojego życia, kiedyś miałam okazję pomagać znajomej, córce znajomej w sprawdzianie z mikroskopu. I nie byłam w stanie w to uwierzyć, kiedy dostałam materiał do sprawdzianu i zobaczyłam, że to są te same pytania, które przypomniałam sobie, że ja też wiem, czym był tubus, że ja mam wryty w głowie tubus, a żyjemy w momencie, w którym domu jest, może być mikroskop, w którym mamy w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, w którym możemy robić preparaty i tak pomyślałam, dlaczego oni nie mają tego sprawdzianu inaczej? Dlaczego nie mogą pójść tego dnia, spotkać się w szkole i zrobić sobie preparatu i obejrzeć pod mikroskopem i byłaby ocena za to? No właśnie, ale jeżeli potem to dziecko trafia na egzamin ósmoklasisty i tam będzie pytanie o tubus, no to trochę będzie kichanie. Czyli wracam do tego, co mówisz. Jeżeli na koniec sprawdzamy nie to, co jest ważne, to zabijemy. Gdzieś tam będzie ten moment zabicia tej ciekawości i kreatywności, jeżeli nie zmieni się ostateczny test.
No w ogóle bardzo ciekawym przykładem jest też przedsiębiorczość. My cały czas, właśnie teraz ma być matura też z przedmiotu, który kiedyś nazywał się Podstawy Przedsiębiorczości, a teraz Biznes i Zarządzanie. No i wyobraźmy sobie test wyboru, prawda, albo w ogóle test, czy nawet pytania otwarte, które dotyczą przedsiębiorczości. Nawet jeśli tam są tak zwane case studies, czyli przykłady do rozwiązania konkretnych sytuacji.
Z jednym rozwiązaniem zakładam. Tak jak
to,
wiesz,
to wyobraźmy sobie, że osoba, która świetnie sobie z tym poradzi, czy to jest osoba, która ma szansę na sukces przedsiębiorczy, czy zwiększa swoją szansę na sukces przedsiębiorczy? Sukces przedsiębiorczy bardzo zależy od odwagi, od umiejętności znalezienia nieszablonowego rozwiązania, od znalezienia dziury gdzieś, od empatyzowania z grupą, do której tworzymy też naszą usługę czy nasz produkt. To wszystko nie jest obecne na teście.
Ale może być obecne w szkole i waszym zdaniem może być wprowadzone na egzamin.
Tak, no i na przykład takim pomysłem, oczywiście my się nie upieramy co do żadnego konkretnego pomysłu. Chcielibyśmy, żeby to
czasem
było
pomaga,
wypracowane
wiesz, jak się
wspólnie.
Politykowi podpowie konkretny pomysł, jak wiesz, jak podpowiecie coś mądrego, to proszę mówcie, bo inni powiedzą coś głupiego.
No, na przykład na architekturze przyjęło się, że uczeń ma ze sobą portfolio, czy na ASP. W przedsiębiorczości to też mogłoby zadziałać, czyli taki wykonany projekt w zespole, który faktycznie wyszedł do ludzi i coś osiągnął lub nie, to jest swoiste portfolio. To jest przeżyte doświadczenie, które pokazuje, że ta osoba ma odwagę, ma gotowość, próbowała czegoś takiego i się nie zniechęciła. I moim zdaniem to jest wspaniała rzecz, jeśli ktoś coś takiego zrobi. I ja widzę tych uczniów zwolnionych z teorii i każdy ma trochę inne doświadczenie przechodząc przez taki projekt. Każdy jest z innego miasta, na innych członków zespołu trafi, inne problemy będą rozwiązywać, ale ta przedsiębiorczość tam jest i naprawdę ona kipi i kwitnie i zrobiliśmy badanie. 5 lat po udziale w zwolnionych z teorii, co się dzieje z tymi młodymi ludźmi, i oni w dużej mierze są przedsiębiorcami. Znacznie jest 10 punktów procentowych różnicy między po prostu tą grupą wiekową, a ludźmi, którzy zwolnionych z teorii skończyli. I jeszcze znacznie więcej tylko czeka na okazję, szuka możliwości, tylko po prostu nie czuje się jeszcze kompetentnym w swojej dziedzinie, żeby startować z czymś nowym.
Czyli tak naprawdę wszystkim tym, którzy drżą widząc nagłówki w mediach o tym, jak AI programuje, czyta, zdaje testy, gra w szachy, gra w go i tańczy i śpiewa i myślą sobie, co z moimi dziećmi, albo jeżeli to jest premier, myśli sobie, co z moim krajem, to odpowiedź może być o wiele prostsza. My naprawdę nie musimy uczyć dzieci jeszcze bardziej programować, jeszcze bardziej liczyć i jeszcze szybciej rozwiązywać zadania, tylko możemy pójść w coś, co będzie, z tego co pisujesz, również dla nich ciekawe, przyjemne, tak po ludzku rozwojowe i podniesie Polskę w testach PISA, nie w tej pierwszej części, która sprawdza wiedzę, tylko w tej drugiej, o której w tamtym roku było po raz pierwszy chyba głośno, a jest przerażająca, czyli samopoczucie, samoocena, to jak źle nasze dzieci dzisiaj, wedle tych testów europejskich, czują się kończąc szkołę, że moglibyśmy oba te problemy rozwiązać, wprowadzając miękkie kompetencje i projekty do szkół.
Tak, i jeszcze do tego byśmy, by nam lepiej poszło w tej pierwszej części PISY.
Dziękuję, że to powiedziałaś.
Bo to też...
Wszyscy będą zadowoleni.
Ale też, żeby nie było, to też jest ważne. Jakby te twarde rzeczy też są ważne i to, że maszyny je mają, to nie zmienia faktu, że my też chcemy je mieć. Po prostu nie musimy mieć ich aż tak dużo, bo możemy z tej maszyny skorzystać. Jeśli wiemy jak, jeśli mamy to krytyczne myślenie, jeśli mamy to poczucie celu, wiemy po co to robimy.
Bardzo, bardzo tego życzę polskiej szkole, nam wszystkim, mającym i nie mającym dzieci, bo będziemy w tym społeczeństwie żyli i ono będzie takie, jak przygotuje nas ta szkoła przyszłości. Wielkie dzięki, Paulo. Żegnam się z tobą dzisiaj, ale temat szkoły, reformy edukacji w kontekście technologii będzie wracał. Uważam, że to jest temat polityczny numer 1 w Polsce w tym momencie i mam wielką nadzieję, że wspólnie ta zmiana nam się uda, więc to obiecuję słuchającym nas, a tobie bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Moją gościnią była Paula Wróżewska, zwolnieni z teorii. A z wami żegna się Katarzyna Szymielewicz. Do usłyszenia.
Panoptykon 4.0.